wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Mikołajko. Witam serdecznie.
Witam również serdecznie.
Filozof religii, historyk religii, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. A tutaj jako autor dwóch najnowszych swoich książek, wydanych w wydawnictwie Naszym Słowo, Obraz Terytoria.
Tak, w
Gdańsku. Właściwie to jednej książki, ale takiej napuchniętej na dwa tomy, prawda?
Jednak ja będę utrzymał, że to dwie różne, bo można czytać je osobno, w tym sensie różne, natomiast oczywiście w tym sensie są jedną książką, że temat wiążący, że czarny motyw tej książki, taki dramatyczny, to jest Wisielec w dziejach Zachodu.
We władzy Wisielca. Rozpoczął pan pracę, tak jak pisze we wstępie, do drugiego tomu w 2012 roku. I w którymś momencie okazało się, że ten temat jakby przerasta rozmiary jednej książki.
Nie do udźwignięcia właściwie przez jedną osobę. Nie wiem, sam zastanawiam się nad tym, jak udźwignąłem te dwa tomy, które mają zresztą też różne nieszczelności, jeszcze luki. Właściwie tomy, które należałoby dokończyć innymi opowieściami, to znaczy późniejszymi opowieściami. Bo to się gdzieś tak naprawdę w kulturze romantycznej i postromantycznej urywa. Trochę tam współczesnych odniesień jest. Zaczyna się w najgłębszej, mitycznej jeszcze starożytności. Ale trzeba byłoby opowiedzieć chociażby o Warszawie jako mieście Wisielców. Na przykład. Bo to taki wiersz Baczyńskiego jest dramatyczny, który jak gdyby wprowadzi, inicjuje nas w tę przestrzeń. A należałoby opowiedzieć o amerykańskim lynczu, o micie Johna Browna chociażby, o Wisielców w powieści kryminalnej, czyli Wisielców jako mieszkańców miasta nowoczesnego, bo opowieść kryminalna to jest opowieść nowoczesnego miasta. Nawet jeśli się akcja kryminału dzieje na wsi, to jednak tutaj jest ten punkt wyjścia. No, samotności i nieszczęści Wisielca w brzuchu wielkiego miasta. Tych rzeczy nie ma, no po prostu puchło. Tak jak pani redaktor powiedziała łaskawie. I jeśli skończyłem na dwóch tomach, to dlatego, żeby zlitować się nad Stanisławem Rośkiem, profesorem Stanisławem Rośkiem, szefem wydawnictwa Słowa Obraz Terytoria, który wykazuje się, wielki mój przyjaciel, wykazuje się otwartością i poświęceniem wydać tak wspaniałe książki. Z taką chmarą, prawda?
Ogromną ilością ilustracji. To jest drugi tekst po prostu. Czy też tekst jest kompletny tylko wtedy, kiedy się cały czas śledzi ten dialog ilustracji i tekstu właśnie pisanego.
Ktoś nawet z recenzentów, o dziwo, recenzje były liczne i bardzo przychylne. Ostatnio z recenzentów, bodajże w Borusii Olsztyńskiej, zauważył, że to jest nowy rodzaj humanistycznej opowieści. To znaczy ten sposób zintegrowania, że ilustracja nie jest czymś dodanym do tekstu, że nie ilustruje właśnie, że opowiada, tak jak pani redaktor zauważyła, że opowiada w sposób zespolony ze słowem.
Jest to jakiś tekst kultury, prawda, który pan także odczytuje, interpretuje.
Palimpsest, czyli taki nawarstwiony, wytarte pewne rzeczy, na tym napisane nowe.
I tak samo jak mit o Marsjaszu, jest ważny ta rzeźba chociażby na okładce pierwszego tomu, prawda?
To jest
w jaki
przewodni
sposób on
mit.
Został przedstawiony.
Tak, mit przewodni, który no właśnie z Wisielcem jest tak, że on, zresztą pisze o tym, prowadzi z nami grę. Trzyma nas w garści, w pętli może należałoby powiedzieć, trzyma nas w ten sposób ściśle, ale prowadzi z nami grę i przebiera się. Raz występuje jako Marsjasz, czyli Syren obdarty ze skóry przez Boga Apollo po konkursie muzycznym. To jest taki słynny wiersz Herberta, zapewne wszystkim znany. O tej grze i o egzekucji straszliwej.
I o tym, że drzewo było siwe zupełnie.
Nie, że drzewo osiwiało, prawda? To, na którym Marsjasz został
powieszony w celu oskurowania, odarcia.
Więc o tym tak. Opowiada nie tylko mit, opowiadają później, zwłaszcza w renesansie, zwłaszcza w baroku, ale i w antyku wcześniej. Opowiadają rzeźby i obrazy bardzo mocno, na rozmaite sposoby. Później zaczynają opowiadać poeci, ale ten Marsjasz w kulturze chrześcijańskiej nakłada nowy kostium. To jest chociażby święty Bartłomiej, który został darty ze skóry. No. W ikonografii chrześcijańskiej jest taki obraz w winnicach Pesztu, na pograniczu Bałkanów i Zachodu, chciałoby się powiedzieć, w tym miejscu, znakomicie pokazujący właśnie tego Bartłomieja trzymającego skórę. No, ale to nie tylko to. Dochodzi do gier jeszcze straszniejszych, prawda? Przywołuję w tej książce Ilze Koch, wiedźmę, która odzierała więźniów obozów koncentracyjnych ze skóry, robiąc z tej skóry abażury, rękawiczki, wystrój domowego stołu, przy którym państwo Kochowie jadali z dziećmi. A dzisiaj my niby jesteśmy wolni od tego oskorowywania, prawda? Gdzieś po drodze jeszcze jest oskorowywanie Ormian przez Turków, instruowanych przez Niemców, bo cała chmara instruktorów niemieckich towarzyszy armii tureckiej, modernizującej się na wzór zachodni. Nie przypadkiem zapewne coś takiego się dzieje. A dzisiaj my na Zachodzie, i tym się kończy ta opowieść, traktujemy tak zwierzęta. Ja kończę wężami odzieranymi, obrazem wężów, żywcem właściwie odzieranych ze skór po to, żeby...
Nadmuchiwanych.
Nadmuchiwanych w sposób straszny, no, torturowanych w sposób niemożliwy gdzieś tam w Azji, po to, żeby panie, eleganckie damy z Zachodu miały paski, torebki wytworne, czujące jeszcze zwierzęta, tysiącami poddane kaźni. Niemniej okrutnej. Pokazuje to zresztą, że nie ma jakiejś granicy. To znaczy okrucieństwo w paradoksalny sposób ujawnia przedziwną jedność wszystkich żyjących. O to mi chodziło też. Bogów, ludzi i zwierząt.
Nieludzkie.
Nieludzkie.
Apollo nie był człowiekiem, można powiedzieć, nieczuły Bóg, prawda?
Tak, mający zresztą na koncie razem z siostrzyczką, na przykład, bo tam jest mnóstwo wymordowanie dzieci niobe. Bo to ten piękny Bóg, ten mądry Bóg, ten Bóg doskonały jest razem z Artemidą, swoją siostrą, Dianą, zabija dzieci bezpardonowo niobe. Przypomniał mi się taki fragment, który cytuję w związku z tą niobę, bo stoi mi ten fragment po starożytności, która była nieczuła na cierpienie. Byli jednak ludzie, którzy to cierpienie odczuwali bardzo mocno, i Owidiusz w Metamorfozach mówi o tej niobie, że ona skamieniała, ale kamień wciąż płacze.
O kobietach pan pisze w starożytnej Grecji, że huśtawki miały.
Bo...
I że uciekały w pętle przed życiem tak naprawdę, przed mężczyznami.
Przed samcem,
naprawdę.
Jak to tak, nawet powiem. Nie mężczyzną, nawet przed samcem. Przed mężczyzną, który właśnie był zsamczony, mówiąc nieładnie, bezbrzeżnie. Zabijał, wojował, gwałcił i kobieta była rzeczą. Nagrodą wojownika nie miała własnego ja. W Grecji, zwłaszcza klasycznej. Bo w starożytnej było trochę w tej starszej, archaicznej było trochę lepiej. Słuchano kobiet. Niemniej jednak na ogół była przedmiotem w rękach mężczyzn i jedyną przestrzenią, w którą mogła uciec, o czym mówią mity, była przestrzeń powietrzna, czyli pętla. W związku z tym one często zarzuca się im. O tym mówią mity, o tym mówią dramaty starożytne, że uciekłaś mi w śmierć samobójczą. Bo zauważyłem jedną rzecz, faceci, to pani redaktor wie doskonale, faceci nie potrafią umrzeć w starożytnej Grecji, w mitach także, poprzez powieszenie, upadek ze skały, nadzianie się na miecz, przeszycie strzałą, spalenie, proszę bardzo, utonięcie, wszystko jest, a z powieszeniem nie wychodzi tam poza dwoma bodajże wyjątkami, a jak próbują, to kończy się to zupełnie czymś innym. Natomiast kobiety nieustannie, cała chmara tych kobiecych, mitycznych śmierci.
Jokasta, żona, no, matka Edypa.
To właśnie taki koronny przykład chociażby, ale i inne kobiety. Zwłaszcza z tym, że trudno czasem jednoznacznie powiedzieć, bo mity mają wiele wersji z różnymi obrazami śmierci. Na przykład Helena Trojańska raz kończy jako osoba powieszona z zemsty, zazdrości. Ale w innych mitach umiera zupełnie inaczej. No i jest też opowieść o Erigone, która jest źródłem tych huśtawek, o których pani redaktor była łaskawa
wspomnieć. Bardzo pogodny obraz w tej jakże bolesnej czasem książce, właśnie te święta huśtawki,
Ajora, tak, na cześć Erigone, która jednak popełniła samobójstwo, wieszając się z rozpaczy po śmierci ojca. Wynalazcy zresztą, ofiarodawcy wina, którego natury nie zrozumiano, uznał, że to trucizna i tak zginął ojciec tej nieszczęsnej dziewczyny, zemsta Boga, polegająca na tym, że ateńskie dziewczyny zaczynają się masowo wieszać. No i
to była rzecz kobieca, a potem już nie. I kiedy wykonywano egzekucję na zabójcach Abrahama Lincolna, to kobiety w jakiś sposób zamaskowano, prawda?
Tak,
owinięto ją w jakieś szmaty wręcz, odzienie, żeby
tak,
żeby
parasol,
nie było widać,
żeby nawet fotografii z góry nie
żeby
prawda?
Twarzy nie było widać, zasłonięta parasolem. Czyli wtedy kobieta jakby była
owinięta,
zakryta.
Właściwie bezcielesna, prawda? Bo coś się stało po drodze, bo się pojawili dwaj wisielcy, tacy nieantyczni. To znaczy antyczni, ale w innym sensie. Nie antyczno-grecko-rzymscy, tylko antyczni żydowsko-chrześcijańscy. Jezus, dobry wisielec, bo krzyż jest szubienicą jednak. To musimy
na drzewie wisi, tak to, się
tak,
śpiewa.
Tak, tak. Drzewie hańby.
Jest to też drzewo życia, pamiętajmy. Drzewo śmierci, drzewo życia.
Ta dwoistość jest.
I Judasz.
I Judasz, który jest antychrystem na swój sposób, ale z podwójną śmiercią, bo tutaj ta podwójna śmierć Judasza jest ważna. W związku z tym śmierć szubieniczna jest zarezerwowana do zdrajcy, ale jaka śmierć? Dość szczególna. Mianowicie utożsamia się, łączy się w praktyce już, ale także i w obrazach, poczynając od Włoch, Francji. Dwa przekazy nowotestamentowe na temat śmierci Judasza. Jeden o tym, że się powiesił, a drugi o tym, że kupił pole z Dziejów Apostolskich za pieniądze niegodziwie nabyte, wyszedł na pole, pękł na pół, wnętrzności z niego wypłynęły. A zatem jak
spadł
się,
głową w dół właśnie.
Tak, spadł głową w dół, prawda? Wisielec tak nie spada. Więc ta integracja polega na tym, że w praktyce i w obrazowaniu także, a także w kinie nowoczesnym, łączy się karę dla zdrajców z powieszeniem i podcięciem wnętrzności. Tak się w renesansowych Włoszech zwłaszcza każe. A później po tę praktykę sięga Hannibal Lecter. W drugiej chyba, czy trzeciej powieści z cyklu, która się we Florencji dzieje, z rozmaitymi aluzjami do przeszłości, do zdrajców renesansowych, do spiskupackich, bo ten, którego Hannibal załatwia, który jest komisarzem ścigającym go, zresztą nieprawy sposób, ten komisarz zostaje tak, jak jego przodkowie zdrajcy pokarani, czyli wywieszony z okien signorii z podciętymi wnętrzościami. Także to wraca. To znaczy nigdy nie udaje się, to było dla mnie fascynujące, że wisielec wypchnięty jak gdyby jednym otworem, nie wiem, drzwiami czy oknem, wszystko jedno wraca tym drugim, albo tym trzecim, albo tym czwartym, przebrawszy się trochę, że jest nie do usunięcia jak gdyby z całego doświadczenia i z całej kultury i ulega też umasowieniu. Ta figura.
To jest też na karcie Tarota, tak? Ten właśnie odwrócony.
Odwrócony właśnie.
Z jedną podgiętą nogą.
Tak. Bo głową w dół. Tarot zresztą właśnie, te najwspanialsze, najwcześniejsze rysunki Tarota, to Tarot znowu włoski, renesansowy, którym się zabawiano, który na dworach włoskich, wśród dworskiego mieszczaństwa. Zresztą wisielec nazywa się często najpierw w różnych lokalnych kulturach włoskich. Ta karta wisielec nazywa się po prostu zdrajca, traditore już. Także zabawa jest przednia, a później rozum. Rozum robi, bo właściwie ta książka się zaczęła od tego, że coś dostrzegłem.
Ale co na początku?
Na początku wcale nie był ten mit o tym, jak pisałem. Pierwszy był gdzieś taki szczątkowy artykuł z wykładu, on się chyba począł, na temat lekcji anatomii doktora Tulpa. Bo przecież ten nieszczęsny jegomość, na którym doktor Tulp z kolegami, wystrojony doktor Tulp, doktor Tulipan, to trzeba z nowym nazwiskiem, on się wcześniej bardzo plebejsko nazywa, teraz jest czcigodnym doktorem Tulipanem, człowiekiem, który ma pieniądze, ma władzę nad medycyną, za chwilę będzie miał władzę polityczną, będzie czterokrotnym burmistrzem Amsterdamu, później wejdzie do rządu prowincji wręcz, czyli rozum, polityka, pieniądz dokonuje jeszcze raz pokarania, co Rembrandt, geniusz wielki, odsłania, jeszcze raz pokarania tego nieszczęsnego złodzieja płaszcza powieszonego styczniowego poranka, tego samego, w którym jest ta lekcja anatomii. I w związku z tym Rembrandt oszukuje poniekąd, robi sobie, nie wiem...
Żartem to trudno żart, nazwać, ale...
Ale taki straszny żart, demaskujący naturę. Rembrandt wówczas jest sam wielkim panem. 25 lat, zamożność, wielka pracownia, chmara uczniów, dom nad kanałem, no, obrazy chcą od niego wszyscy. Ale ten syn młynarczyka robi numer temu bogactwu, pieniądzowi, medycynie, rozumowi, władzy politycznej. Mianowicie Rembrandt doskonale wie, co pokazuje inny jego obraz, lekcja anatomii doktora Deymana, jak się przeprowadza sekcję. Tymczasem w słynnej lekcji anatomii doktora Tulpa jest całkiem inaczej. Nie otwiera się część, nie otwiera się organizmu, poczynając od części najbardziej miękkich, nie otwiera się czaszki, nie ma preparatora i tak naprawdę anatomowie, ci wspaniali, wystrojeni przy orderach i w kapeluszach, którzy zaraz pójdą na ucztę, wcale się nie interesują tym Arisem Quintem, 40-letnim złodziejem płaszcza i wisielcem oczywiście. Patrzą sobie z dumą na widownię, patrzą w atlas Wezaliusa anatomiczny, w twarz Arisa wisielca w cieniu i kroją co kroją. Nie miękkie części, nie czaszkę, rękę, tylko którą rękę?
Niby lewą, a jakby prawą, tak?
No właśnie.
Znaczy kroją lewą, ale to jest druga prawa ręka.
To jest druga prawa powiększona.
Ręka zdrajcy, tak?
Tak, słucham?
Ręka zdrajcy, można
ręka
powiedzieć.
Ręka złodzieja, który się targnął. Jeszcze raz obcinają, jeszcze raz egzekucja na tym wyrzutku społecznym. No bo na wisielcach dokonywano lekcji anatomii w tych dawnych atlasach. Jeśli się widzi oskurowane, otwarte, nieraz zresztą ułożone w pozie wisielczej figury, a setki atlasów przejrzałem, czy dziesiątki przynajmniej, i obrazki z nich są bardzo urodziwe, choć wstrząsające trochę, no na nich robiono eksperymenty, a później to poszło dalej, bo w drugim tomie opowiadam, jak co nowoczesność, taka już późna bardzo, co nowoczesna medycyna robiła tym wisielcom na oczach publicznych.
Czyli o galwanizacji trupa, tak?
Tak. Podłączono prąd do ust, do odbytu, do kręgosłupa, do rdzenia kręgowego tych wisielców, skazańców, którzy często zresztą sprzedawali swoje ciało anatomom, albo też byli skazani oprócz powieszenia przez sądy angielskie głównie na anatomizację. Czyli sekcję publiczną i ewentualnie takie eksperymenty.
Oni przerażali zresztą te publiczność.
Przerażali, bo taki wisielec pokazywał palcem osoby z publiczności, kopał, wykrzywiał się straszliwie, dając wyraz swojej potworności duchowej. Niektórzy wierzyli, niektórzy wybiegali w szoku. Ktoś umarł, woźny jakiś, na atak serca, jak doświadczył tych rzeczy. Też pewnie bym nie wytrzymał, gdybym coś takiego. Ci, którzy byli przekonani, że zmartwychwstał rzeczywiście pod wpływem tego prądu, dzielili się na dwie frakcje. Jedni uważali, że należy takiego wychować w duchu chrześcijańskim, umoralnić i ożenić. A drudzy, tego wisielca przez zbrodniarza, a drudzy z kolei utrzymywali, że skoro wyrok był, sentencja była, że ma być powieszony za szyję aż do śmierci, to powiesić go jeszcze raz, bo
nie miał szansy, żeby ożyć, bo zdaje się, już krwi w nim nie było.
Tak, ale medycyna. No i tutaj pojawia się ta mądra dziewczyna, czyli Mary Shelley, która wie, co, tak jak Rembrandt wiedział wcześniej. No i jest opowieść o Frankensteinie, bo ona czytała książki, chodziła na wykłady, debatowała, zastanawiała się nad możliwością nowego Prometeusza, analogicznego do tego mitycznego, takiego, który będzie pracownikiem nie mitu, ale już nauki, nie boskości, ale wiedzy i że będzie straszny. Ta dziewczyna to wiedziała, ta 20-latka mądra. To są fascynujące
bardzo.
Historie.
Bardzo. To idzie do naszej popkultury, czy kultury współczesnej, nieważne jak to tam nazwać. I to się pojawia też we współczesnym zupełnie micie wampira, czy różnych innych, prawda? No tak. Frankensteinów, czy też właściwie to Adam on miał na imię, czyli twór Frankensteina, prawda? Ale chciałabym się cofnąć na początek drugiego
jeszcze
tomu.
To tak, bo możemy wahadłowym ruchem.
Tak, będziemy jak to wahadło u Edgara Allana Poe, co przecina tak, na pół.
Tak, widzę, że to też lubię to opowiadanie, to o inkwizycji.
Trudno o nim zapomnieć po prostu.
Hiszpańskie, tam są jeszcze te ściany ścieśniające. To jest mnóstwo, parada atrakcji po prostu.
Tak, ja przyznaję, że z grozą i fascynacją czytałam pana książkę.
A to bardzo miłe, bo to o to chodzi. To muszę się do czegoś przyznać, tak? Jak wspominałem o recenzjach, z lubością najbardziej cytuję taką dwuzdaniową wypowiedź, jedno zdanie tylko sobie pozwolę, doktora Michała Larka na Twitterze na temat tej książki. Zbigniew Mikołajko jest Edgarem Allanem Poe naszej humanistyki. Fantastyczne,
prawda?
Nie? Tak się ucieszyłem. Zupełnie inaczej niż moja żona, która ma dystans, chociaż sama zajmuje się spirytyzmem i duchami, ale duchy są, jakby to powiedzieć, mniej namacalne, bardziej ulotne i mniej szokują niż te powieszone ciała, prawda?
No właśnie, powieszone ciała, bo Wisielec, tutaj mamy fragmenty obszerne z Człowieka Śmiechu.
Specjalnie, tak.
W który właśnie widzimy tego, nocą zresztą, oczywiście, że nocą i na pustkowiu, prawda?
Na granicy.
Na granicy Wisielca, który niby nie żyje, ale jakby żyje, bo kiedy kruki go rozszarpują, to on się rusza i on w jakiś sposób
walczy z tymi krukami. Mm-hmm. To jest to niesamowita opowieść, ale musiałem ją w całości przytoczyć, te ogromne fragmenty Człowieka Śmiechu, ponieważ dzieją się tam, że to jest po pierwsze, to nieszczęsne dziecko, okaleczone z tą maską śmiechu, jaką porywacze mu wrazili w twarz, bo odkształcili tę twarz, żeby bawił, śmieszył i bawił. Wrzucone na brzegu, w ciemnościach, odnajduje pierwsze człowieczeństwo Wisielcu. W nieszczęsnym, nasmołowanym trupie, który nasmołowanym po to, żeby był trwały, żeby on był na granicy, bo to jest między morzem a lądem, prawda? Morze jest synonimem chaosu, ląd jest, tak w symbolice religijnej, jest obszarem ładu, prawda? Strażnik ładu, ale też ktoś, kto walczy o jakieś dobro, wydaje się, mimo że sam, prawda, z tymi krukami, ptakami nocy strasznymi, których zlatują się krwiożerczym, chciałoby się powiedzieć, stanem, żeby jeszcze łasować, żerować na tym Wisielcu. To grobowe ptaki, które mają w mitologii, zwłaszcza brytyjskiej, północnej zresztą, wielorakie znaczenie, ale już to jako ptaki mądrości występują, ale częściej jako ptaki śmierci. W baśniach zresztą grimowskich także, w całej ikonografii to właściwie są pasterze, mówi się o krukach gdzieś tam, pasterze wisielców. Zawsze obrzędują na szubienicach w okolicy szubienicy, tutaj też. I toczy się ta nocna, jak pani powiedziała, bitwa między wisielcem, który jest jednak po stronie jakiegoś cierpiącego człowieczeństwa.
Chyba zawsze.
Zawsze. Nawet jak jest to złoczyńca, to w tym momencie tak pokarany strasznie, tak wystawiony na żer kruków i żer publiczności, na żer gapiów, pokazuje tak gapiów pod angielskimi szubienicami. To jest dziwowisko, prawda? Zresztą gapie się zbiegają, żeby zobaczyć, co i ruszy, jakieś wieszania, jakieś tortury publiczne. Im mocniejsze, tym lepsze. I sądzę, że dzisiaj, gdyby urządzić takie pokazy w cywilizowanych jakoby miastach zachodu, mielibyśmy tam tłum, który by jadł popcorn, popijał Coca-Colę i piwsko. Wcale nie jesteśmy wolni. W tej materii, w upodobaniu do tłuszczy, do okrucieństwa, wcale się nie zmieniliśmy. Bo o to chodzi, że tak naprawdę ta historyczna zmienność Wisielca, o której opowiadam w tej książce, to jest tylko kostium, rdzeń, zwany okrucieństwem, jakim towarzyszy, jest, czy jaki go buduje, jest niezmienny, jest stały. W wcale nie jesteśmy lepsi w tej materii.
Też jakoś nie jest to taka dawna historia, nie mówiąc o tym, że może się w każdej chwili powtórzyć. Ja czytając, to jeszcze w pierwszym tomie, oglądając te obrazy ilustrujące tekst i widoki miast, których nieodłącznym elementem było wzgórze z Szubienicą, prawda?
Tak.
Różnie to i u Brojgla,
wszędzie
właściwie.
No i w Gdańsku w tym, prawda?
No właśnie. I pomyślałam sobie, och, jak dobrze, nawet do mamy mówię, mamo, zobacz, to kiedyś tak było, że wyszłaś na rogatki i widziałaś Szubienicę. Nie do pomyślenia. No a teraz czytam i przypominam sobie tak naprawdę, że w 1946 roku w lipcu na naszej Biskupiej Górce, tam, gdzie kiedyś
masowe
radio było.
Tak, tak.
No oczywiście, można powiedzieć, że to było...
Sprawiedliwość ludowa.
Ale taka sprawiedliwość wymierzona właściwie w wojnie, takiej wspólnej winie, prawda? Powieszono 11 kapo.
Tak.
Ale,
kobiety także.
Nie wiem, to była jakaś taki tak, odwet większy, niepersonalny. O to mi chodzi chyba.
Tak,
chociaż
ale
oczywiście
jednocześnie
oni byli
rozrywka. Watę cukrową sprzedawano i różne łakocie. Dzieci miano niby nie brać, ale
ogromna
brane.
Ilość ludzi tam ogromna, się pojawiło.
Ponoć było to przed... Przepraszam za porównanie, ale ono się tutaj narzuca. Największe zgromadzenie w Gdańsku przed przyjazdem Jana Pawła II do Trójmiasta, więc na wybrzeże. Więc chodzi o to, żebyśmy zobaczyli skalę, a przecież to było tuż po wojnie jeszcze. Gdańsk nie był tak ludny i tak dalej, i był zmiażdżony przez wojnę. No właśnie, i umysły też były znieprawione, bo jednak ofiary zostały zarażone. O to chodzi. Dlatego był protest i katolickich, i marksistowskich intelektualistów, i ludzi władzy niektórych, którzy i w rezultacie tych protestów publicznych zresztą, bo wtedy to jeszcze było możliwe, jeszcze stalinizm nie rozszał się, można było różne rzeczy wypowiedzieć. Nie do końca, ale można było. W wyniku tych protestów zaprzestano tych egzekucji. One były 3 po wojnie. Greisera, najwcześniejsza lubelska na Majdanku, w zupełnie innej atmosferze, bo jeszcze wojna trwała. Tutaj już nastąpiło jednak wychłodzenie, chociaż jeszcze nie nastąpiło oczyszczenie. Ale gdzieś tam, pamiętajmy, były pogromy, chociażby pogrom kielecki powojenny. Ofiary zostały zarażone złem w sposób, bo to nie jest tak, że ofiara jest, na tym polega tragizm całej tej sytuacji, że ofiara zostaje w czystości swojej. Ofiara zostaje skażona, zarażona. Jest nie tylko świadkiem niemym, milczącym. Wina się udziela. Albo też chcemy z siebie coś zrzucić, prawda? Zrzucić to doznanie, przenieść. W związku z tym mścimy się na dawnych katach właśnie w sposób taki, jak kaci czynili to z nami. Są takie zastrzeżenia, ten bokser, dawny więzień, pamięta to pani może, ten dawny więzień...
Miał założyć pętlę.
Miał pętlę i bał się tylko jednego, że każą mu powiesić kobiety, ale ktoś inny się nie bał. Zresztą te kobiety kapos był szczególnym obiektem nienawiści i pewnie zasłużonej nienawiści. Tyle tylko, że to nie tak. Że tutaj się tak naprawdę nie działa sprawiedliwość, a działa się zemsta. Ja bardzo wyraźnie chcę to odróżnić, że zemsta jednak popycha nas w bardzo złe rejony.
Cofnijmy się trochę, idąc rakiem, jakby
powiedział. Znowu, wahadło, tak jak
tak jest.
Prawda? No, w końcu wiatr kołysze Wisielcami, to proszę bardzo.
Bo przecież tyle kobiet uznanych za czarownice zostało powieszonych, prawda?
W Anglii. I to jest szczególne, że głównie w Anglii.
I że świadkami często były dzieci, a w każdym razie takie osobne, nie wiem, dzieci, 9-10 lat, prawda? I że to był zazwyczaj rodzaj takiej, nie wiem, czy histerii, no. Zresztą pan, zaczynając od Macbetha i od tych wiedźm, akcentuje to, że to jest w głowie, to jest w nas jakby.
Tak, że Shakespeare to wiedział.
Tak.
Rembrandt wiedział swoje, to już mówiliśmy, Hogarth wiedział swoje, jeszcze tego nie mówił, ale też już gdzieś z tropem Rembrandta szedł. No i Shakespeare oczywiście wiedział kilka stuleci
na... Macbeth ma...
Kilka stuleci naprzód wiedział, co się zdarzy, wiedział o tym, co było. Tak geniusze mają. Natomiast rzeczywiście jest tak. Dzieci, czyli... Bo ważnym dowodem winy czarowniczej było tak zwane powołanie, czyli świadectwo oczu nieraz, albo świadectwo snu, czy świadectwo wizji. I jeśli chodzi o to powołanie, szczególnie ważne było świadectwo dzieci. W krajach zwłaszcza, ale w katolickich też, w krajach protestanckich w szczególności, takich jak Anglia czy Szwecja. Anglia z koloniami, z Nową Anglią, czyli z Salem, bo w Salem to uzyskuje swój szczyt w przypadku czarownic z Salem, czarowników należało powiedzieć, bo tam i mężczyzn to dotykało w sposób straszny. I jednocześnie koniec. Tutaj się naprawdę Salem jest apogeum i końcem, bo nagle okazuje się, że nie można powoływać się na wizję. W wyniku sporów, które toczą teologowie i prawnicy w Nowej Anglii, w Ameryce i w Anglii na temat Salem, nagle w połowie tych strasznych procesów i tych strasznych kaźni, które się tam dzieją, upada to świadectwo z wizji. Prawda? Że, owszem, prawda? Bo na czym ono polegało? Ktoś mógł przyjść powiedzieć, ale widziałem, bo ja wiem, starą panią Smith, jak...
Zamieniła się w kota.
Jak zamieniła się kota. Chociaż wszyscy widzieli, że pani Smith siedziała przed domem, właśnie robiła na drutach. Załóżmy. No ale ważniejsze było to, że ta wizja, bo ona odsłaniała jak gdyby tę ukrytą, dogłębną i prawdziwą, bardziej istotną rzeczywistość. I jej wierzono. W czasie egzekucji w Salem, procesu w Salem to się kończy. Dla świata anglosaskiego, chociaż jeszcze się nie kończy gdzie indziej. A nie wiem, czy pani redaktor wie, gdzie i kto po raz pierwszy przestał prześladować czarownicę na zachodzie. Tak przy okazji.
Przepraszam.
A to jest bardzo ciekawe, bo to szokuje tych wyznawców. Ja sam pisałem posłowie do kodu Leonardo.
Święta Inkwizycja pewnie.
Święta Inkwizycja w Hiszpanii, w kraju Basków. Rozsądny inkwizytor przebadał to, co zrobili jego podwładni. I od tej pory inkwizycja prześladuje różnych tam protestantów, heretyków, pasterzy współżyjących z kozami i tak dalej. Ale czarownic już nie. Skończyło się. On dowiódł, że były to kobiety z własnymi urojeniami, albo też ofiary cudzych urojeń i tak dalej, i tak dalej. Jakiś rodzaj szaleństwa i podmiotu, i przedmiotu tych operacji. I się skończyło. Natomiast porządni protestanci ciągle. Pamiętam relacje warszawskich gazet XVIII-wiecznych, zadowolonych, że proszę bardzo, takie barbarzyństwo jak proces i skazanie czarownicy dzieje się tam 1784 rok w Szwajcarii, a my już od 10 lat tego nie mamy. Jest zakazane. Od 9 właściwie. Ostatnim krajem, który dokonał przecież procesu, to jest proces Barbary z Dunk, owszem na katolickiej Warmii, ale zagarniętej przez Prusy i sam król pruski zarządził, protestant zarządził egzekucję tej Barbary z Dunk w Reszlu, to są czasy ponapoleońskie. Tutaj też mieliście tam samosądy, tak, Cejnowa, prawda?
Cejnowa, tak, tutaj u nas.
Słynna sprawa.
Ale ją utopiono, tak?
Nie. Ją utopiono.
Tutaj jest przedstawione krzesełko do spławiania czarownic, do badania też, czarownic.
Ale do różnych innych celów warto. Ona miała dwoistą...
I do poskramiania kobiet, które za dużo mówiły.
Takich... niedobrych kobiet, bo są niedobre kobiety wbrew temu, co po feministki utrzymują. Natomiast tak samo, jak są niedobrzy mężczyźni i nie ma co się tutaj oszukiwać. W każdym razie, ale to jest z tymi czarownicami, to też jest opowieść o władzy.
To się też łączyło z polowaniem na papistów, tak?
Na katolików.
Czyli na zdrajców tak naprawdę.
Na zdrajców, bo w gruncie rzeczy Henryk VIII, tak, uruchomił takie utożsamienie, że papista to jest zdrajca, że ktoś, kto odrzuca w ogóle reguły religijne narzucone przez króla i jego ministrów, ale religijne, tym samym dokonuje obrazy majestatu, zdrady i tak dalej. Tak się to toczyło w strasznych okolicznościach. Mieszały się te porządki. Zresztą fajne jest rozpoznawanie... Jeden z procesów, już mniejsza o to z którym, kończy się uniewinnieniem tych kobiet. Nie wieszają ich, chociaż inne kobiety zostają powieszone. Dlaczego? Bo sędziowie ustalili, że motyw opowieści czarowniczej został tej dziewczynce podpowiedziany przez ukrywającego się księdza katolickiego. Krótko mówiąc, opowieść czarownicza na kontynencie, Anglia jest wyspą, jak wszyscy wiemy, była odmienna niż ta opowieść angielska. Tu chodziło zresztą o zdolność latania, bo król Jakub I, czy też VI, VI szkocki, a pierwszy angielski, ta sama postać zresztą, orzekł, że nie mogą czarownice być same z siebie niewidzialne na przykład, ani same z siebie latać. To szatan może, a one w związku z tym i to pozwalało rozróżniać podszepty papistów w sprawach czarowniczych.
Ale w tych czasach w Anglii kara dla zdrajcy, a więc także katolika, czy z tego powodu zdrajcy, była okrutna, bo to było powieszenie, ale wieloetapowe.
Kastracją, wybebeszeniem,
ćwiartowaniem. Spaleniem wnętrzności na oczach, jeśli jeszcze żył i potem ćwiartowanie. To było straszne. I to były widowiska też.
Spektakle straszne. Nie wolno było, żeby kobiety się temu przyglądały. Tak, to znaczy zabraniono jednak, żeby, bo to uznawano, że dotyczy seksualnie. I kobiet nie poddawano tego typu zabiegom. Znaczy było to proste powieszenie, nazwijmy to tak. Często z obśmianiem i szyderstwem, ale tak jak w przypadku tych żółtych mankietów i koronek, prawda, tej trucicielki słynnej, angielskiej pani Miss Turner, która się jest jednym z wielkich mitów angielskiej kultury, tak, że ona się pojawia w literze i amerykańskiej, no, w szkarłatnej literze jest chociażby o niej mowa. Modnisia, intrygantka i tak dalej, i trucicielka właśnie, no, zostaje powieszona z takim aktem szyderstwa. Skoro wprowadziła te barwione na żółto koronki w mankietach, w kryzach, to kat ma żółte rękawice.
Mhm. Ona taki krochmal specjalny.
Taki krochmal wymyśliła i o ile to było modne, od tego momentu przestaje być modne, bo zostaje napiętnowane jako oznaka. Ale nie tylko jest ośmieszenie, jest spowiedź. Najpierw narzucona, bo dochodzimy do źródeł angielskiej demokracji. Wisielec tutaj też zapracował, nie tylko był ofiarą,
Hyde
prawda?
Hyde Park mu zawdzięczamy, tak?
Hyde Park mu zawdzięczamy, to znaczy to, co w Hyde Parku. Bo słynna szubienica, ta, na której w Tyburn, drzewo Tyburn, o trzech kończynach, znaczy trzech pniach, żeby można było na trzech, w kształcie trójkąta, na trzech balach powiesić więcej osób naraz, bo widowisko wtedy fajniejsze. No zlikwidowano ją. Ale ta spowiedź, o której mówiłem, rozwijała się. Najpierw była narzucona, a później...
No, trzeba było wyznać winę i się pokajać.
Ale później zostało to objęte prawem wolności, demokracji.
A w końcu... Ostatnie słowo.
Ostatnie słowo skazańca, byle nie obrażać króla. O to chodziło, nie urągać religii. W związku z tym wisielcy opowiadali różne rzeczy w sposób swobodny. No jak zlikwidowano to miejsce, przeniesiono do Newgate, do więzienia Newgate, karanie śmiercią szubieniczną, no, rozszerzono Hyde Park, to została tradycja wolnościowych wystąpień pod warunkiem, że nie będzie się stało na ziemi. W związku z tym dzisiaj ci mówcy przynoszą skrzynki po owocach i stają na nich chociażby. Czy jakieś pudełka, żeby nie stać na ziemi. Tak jak wisielec stanął skazaniec na tym podwyższeniu, oczekując haniebnej śmierci. No i że nie będzie się obrażało króla czy królowej. No i te zasady są utrzymywane. No.
Ale opowieść, długą zresztą, o tej szubienicy w Tyburn, kończy pan takim obrazem wielkiej walki o ciała, bardzo czasem groteskowej, łącznie z tym powiedzeniem bujać to my, ale nie nas, tak?
Tak, czyli... no w ogóle to, co się tam działo pod tą
ciała
szubienicą.
Były bardzo pożądane i bardzo drogie, tak, więc anatomowie oczywiście chcieli je kroić i kupić.
Mieli prawo.
A część rodziny na przykład chciała sprzedać, a druga część z powodów religijnych nie chciała sprzedać
Wisielca. Szczególnie przejmujące, ci mający zostać powieszeni, nie lękali się tak bardzo śmierci przez powieszenie, co tego, co będą z nimi wyczyniać na tą mowie. Będą ich kroić i tak dalej. A przecież człowiek musi w całości pójść do nieba, do piekła, czy gdzie tam, do ziemi w każdym razie. To ich przerażało potwornie. Błagali, starali się jakoś zyskać stronników wpływowych, którzy ich uwolnią od tego rodzaju pociachania na kawałki i tego rodzaju spektaklu. Zaklinali rodziny i tak dalej, i tak dalej. I odbywały się walki między krewnymi, kuzynami, znajomkami, a ludźmi chirurgów, którzy przyszli po ciało. W rezultacie znowu trzeba było wymierzać jakieś kary, bo były szkody, bo były rany, nieraz bardzo ciężkie. Były to bardzo potężne bójki. No i jeszcze się coś działo. Byli bohaterowie szubienic przecież. Ludowi. Na swój sposób kochani, sprzedawano bilety też.
Tak, taki to dzielny, przystojny i szarmancki młodzieniec,
albo słynny,
rozbójnik słynny miał być powieszony.
Słynny protoplasta doktora Moriartego, tego od Sherlocka Holmesa, sam, agent policyjny, sam sprzedawał bilety, to znaczy kazał wydrukować bilety na własne wieszanie. Za zyski, po co były pieniądze? Otóż ci mający zostać powieszonymi klienci wydawali w więzieniu imprezę przed powieszeniem z udziałem dam swawolnych, z fajnym jedzonkiem, piciem. Raz się żyjnęło tak porządnie, dlatego sprzedawali też ciała chirurgom. No i jeszcze jedna rzecz, prawa do kielicha rozstania. Pamięta to pani? Jak jechało się na szubienicę, długo...
A, można się było zatrzymać i się napić.
W każdej knajpie, za darmo. W związku z tym klienci docierali na drzewo w Czebern w stanie mocno, mocno...
Znieczuleni po prostu. No i dobrze.
No i bardzo dobrze. Mieli fajną ostatnią ścieżkę życia, prawda? Ludzie wiary się, że strasznie zrzymali kapelani i tak dalej. Na te sprawy. No i był też karnawał, niektórzy się popisywali. Przecież był taki, ja mówię, skazaniec, który przebrał się pięknie, tańczył. Byli ci słynni bandyci, którzy słynęli z dżentelmenerii wobec dam, bo zabierali jako bandyci im połowę tego, co mogli zabrać, połowę kasy. Albo tańczyli z obrabowanymi damami na gościńcu.
To radośnie pięknie nam się zrobiło w tej chwili.
Tak, no bo karnawał, znaczy karnawał śmierci tutaj się jakoś pojawia, no bo przecież był to karnawał śmierci, było to święto ludu. Lud się gromadził, kupował te bilety, zresztą bardzo, nie chcę cytować o jakiej treści, bo tam kogo zapraszano, nie tylko damy i kawalerów, ale opowiedzmy kobiety nierządne. Język był wyrazisty, przaśny, zdrowy, otwarty, daleki od metafizyki, ale przecież tak naprawdę mówimy też i o metafizyce, czy o tym, że o tym moim twierdzeniu, tak lubym, chociaż prostackim, że świat nasz jest podszyty najgłębiej, jak to tylko możliwe, nicością, że to nicość wymyśliła życie i się nami bawi, i że ma swoich agentów w kulturze. Wisielec, czy to Pielica chociażby, wampir. Można jeszcze takich parę figur znaleźć, prawda? Jak się nad tym zastanowić.
Ale myślę, że też ten tranzyt, ten szokujący dzisiaj, bo tak, mimo takiej ilości horrorów, prawda, taki obrazek
właśnie
trudno znaleźć.
Trup w rozkładzie, z którego włażą robaki.
Kości, jakieś resztki, mięśni, skóry, ale tak naprawdę rozpadający się,
a jednocześnie
jedna z
ikon,
w takim
wielkich ikon francuskiej kultury.
Geście.
Przecież ją starano się ocalić przed wojnami i tak dalej. Przywieziono w czasie pierwszej wojny z prowincji, z Bar-le-Duc do Panteonu, żeby tam się tej rzeźbie, wspaniałej zresztą, jeśli zbadać jej, uwolnić się od poczucia grozy, od tego obrazu kościotrupa, bo ten kościotrup został przez artystę zrobiony, renesansowego francuskiego, Richiera, bardzo doskonale. To był wielki rzeźbiarz, który doskonale znał ciało w stanie rozkładu, rozpadu. To jest wyjątkowy tranzi, bo on jest jeden z nielicznych stojących, bo z reguły by tranzi typu Gisson, czyli leżący.
Na grobie po prostu.
Na grobie, płasko, zresztą podwójne. czasem. To znaczy zwłoki w całej okazałości urodzie, a pod nimi gdzieś tam, to znaczy człowiek umarły, ale bez takich znamion rozkładu, śpiący jak gdyby, a pod tym albo nad tym, bo to różne też układy, obraz tego samego człowieka w stanie rozkładu, czy jako trans.
To był taki rodzaj vanitas, tak? Tak, że
zrodziło się zresztą z tej kultury, rozbuchanej kultury śmierci, która się pojawia po 1348-49 roku, po największej traumie ludnościowej w dziejach Europy, po czarnej śmierci, która zabiła na niektórych obszarach zachodu 60-70% ludzi, więc no, gdański chociażby sądy ostateczne, triumfy śmierci, taniec śmierci, no i trans jest produktem tego przerażenia śmiercią. Wcześniej tego nie ma. To wybucha nagle na zachodzie. W Polsce nie ma tego długo, dopiero w baroku się pojawi u nas, no bo kraj doznał wtedy w XVII-XVIII stuleciu tych niebywałych tragedii i w związku z tym zaludniły się kościoły, zwłaszcza bernardyńskie, tańczącymi truposzami i tak dalej, i tak dalej. Polska była wolna, bo Żyd jeszcze była spoganiała. To jest, żyła wedle naturalnego porządku cyklicznego. Narodziny, rozwój, śmierć, znowu powrót do życia. Na wierzchu było tylko chrześcijaństwo. Dopiero ta głębsza chrystianizacja XVII-XVIII wieku plus doświadczenia historii otworzyły nas na takie obrazy jak ten transit, którego mamy tu na okładce. Tego.
No, wszystko jakoś oswaja ze śmiercią. A na przykład jak się popatrzy na Goi Ryciny, to jest już totalne przerażenie, prawda? Tak, z masakrowanymi ciałami, okrucieństwem człowieka, okropieństwa wojny.
I wcześniej Kalota, to prawda? Te maluteńkie obrazki Kalota, drzewo Wisielców, później Goja do niego powraca. Tam śmierć umasowiona, śmierć bez twarzy jest. Zresztą u Goi tak samo. Ci żołdacy nieokreślonych armii, chociaż to zapewne byli żołnierze napoleońscy, Francuzi czy Polacy, nazwijmy rzecz po imieniu. Polacy w wojnach napoleońskich w Hiszpanii, o czym zresztą Żeromski pisze, byli niesłychanie okrutni. Niesłychanie okrutni. Bardziej się chybano niż żołdactwa francuskiego. Chociaż ono też było potworne. No więc o tym wszystkim opowiada Goja. W oparach tej nowoczesnej wojny rodzi się śmierć zmasowana, mechaniczna, chciałoby się powiedzieć.
Bo anonimowa, nie, bez anonimowa, winy.
Tak, bo jeśli się wiesza zdrajcę w renesansowej Florencji, no to u wielkich artystów władze Florencji zamawiają portrety tych zdrajców. Tam zostanie to zapisane w kronikach, oni mają imiona, winy, twarze. Prawda? U Kalota czy u Goi w oparach nowoczesnej wojny to są ludzkie mrówki zabijane, ludzkie owady zabijane w jakiś potworny sposób przez
nie
inne
bez
owady.
Nie bez przyjemności, powiedzmy szczerze, bo to widać, tak. Prawda, jakąś taką chorą fascynację tym i potrzebę
okrucieństwa. I artyści obaj, Jacques Callot i Francisco Goya z tym swoim dystansem wobec tego, a to jest taki dystans, który oni sobie narzucają, żebyśmy widzieli ostrzej, żebyśmy widzieli boleśniej.
Jest tu jeszcze jeden obraz. Obraz, chociaż to rzeźba, a jak się okazuje nie rzeźba, który na mnie zrobił ogromne wrażenie. Ciało bez skóry ukrzyżowane.
Anatomiczne ukrzyżowanie.
Anatomiczne ukrzyżowanie. Myślałam, że rzeźba. Okazuje się, że to odlew jest.
To jest odlew. To jest odlew z Wisielca. Rozum, nauka i sztuka pojednane ze sobą około roku 1800 na potrzeb zbadania, jak też przedstawiać w sztuce, jak nauczać o też ukrzyżowanie. Więc pewnego Wisielca, staruszka zresztą, który zabił inwalidę wojennego właściwie, który zabił kolegę z pistoletu w jakiejś tam kłótni, powieszono. No i uczeni z Królewskiej Akademii i malarze oskurowali go przykładnie, odleli w gipsie i on jest do obejrzenia dzisiaj w Royal Academy. To jest przerażający ten gipsowy odlew. Zresztą gdzieś tam wcześniej posługiwano się takimi odlewami, które zawierały trochę ciała, trochę... Jeden z nich chyba ocalał w akademii. Trochę ciała, trochę gipsu. No więc jesteśmy u progu nowoczesności. To, co mówiłem o tym, że, że wcale nasza wiedza, nasz rozum, nasza nauka, nasza filozofia, nasza subtelność, nasze gry na fortepianie i tak dalej, nie chroni.
Nie chroni.
Może to jest pesymistyczny osąd, ale jeśli coś chroni, powiem, to pesymizm. To znaczy niewiara w taki automatyczny postęp moralny towarzyszący postępowi wiedzy. I to potrafi jakoś. No to nie ufajmy sobie. Nie ufajmy swojemu rozumowi, swojej nauce. Nie ufajmy swojej cywilizacji. No przecież, no, bo ja wiem, no, jeśli zastanowić się, kiedy ostatnio raz w Europie wbijano człowieka i gdzie człowieka napala, a po 45 roku na pewno, w latach 40. Na Bałkanach, XX wieku. Gdzie zamordowano ostatnią czarownicę i kiedy? W Niemczech Zachodnich w 1975 roku. A ostatniego czarownika w Anglii zabito rytualnie w 1944 roku. Specjalnie wymieniam te daty, żeby pokazać. W Polsce były pokusy w latach 50. Milicja, samosądu. Milicja zdążyła zareagować na takie rzeczy, no ale też w latach 80. pewien stolarz ukrzyżował sąsiada, powiesił go przy drodze i miał przygotowanych ileś krzyży dla takiego wisielca. No więc to zupełnie inne tam szaleństwo zapracowało. Nie chcę powiedzieć, no ale kto nam udowodni, że szaleństwo indywidualne, osobowe nie przeniesie się na szaleństwo tłumu? Przecież potrafi. A my tak chętnie odsyłamy szaleństwo, to jest jeszcze jedno, do Azji, Afryki, gdzieś tam, no, byle nie tutaj. Nic z tych rzeczy. Nie ma co się oszukiwać. Zamykamy zresztą oczy na tamtejsze nieszczęścia, prawda? Kiedy tłumy chodziły z plakietką, z transparentem, że suis Charlie, ja jestem Charlie, to w tym czasie, kiedy w całym nieszczęściu tej sytuacji, przy uderzeniu okrutnym, morderstwie potwornym, to jednocześnie inna odnoga dżihadyzmu, Boko Haram, wymordowała 3 miasteczka w Nigerii. Kilkaset osób, kobiet i dzieci, i mężczyzn. W tym samym czasie, kiedy zginęło, z całym szacunkiem dla zabitych, ze zrozumieniem bólu i traumy, no ale a tutaj, dlaczego nie? Nie staliśmy się my, wrażliwi Europejczycy, tymi ludźmi z Afryki tak zamordowanymi, tylko Szarlem. I tym powinniśmy być. A my dokonujemy wyborów, prawda? I zamykamy oczy szeroko.
Szeroko zamykamy?
Tak, szeroko zamknięte oczy. To o tym jest też ta książka, znaczy jest przeciw naszym oczom szeroko zamkniętym.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Profesor Zbigniew Mikołajko, We władzy Wisielca.
Książka ciągle pozostający, panie redaktor,
kropkami,
uruchomiła. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Słowo, obraz, terytoria, We władzy Wisielca, tom drugi, Ciemne moce, okrutne liturgie, to jest nowość tego wydawnictwa. 2 tomy pracy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.